Hrabia zaczerwienił się gwałtownie, zakaszlałby zatuszować wzruszenie i przesłonił usta chusteczką. Ten, kto urodził się w purpurze i nigdy nic nie pragnął, ozwał się Emanuel, nie wie, jakim szczęściem jest życie. Tak samo, jak nigdy nie docenił czystego błękitu ten, czyje życie nie było zdane na łaskę czterech desek miotanych falami wzburzonego morza. Monte Cristo wstał, nic nie odrzekłszy, gdyż głos tak by mu zadrżał, że zdradziłby jego wzruszenie. Zaczął przechadzać się po salonie. Uśmiecha się pan hrabia, widząc te nasze zbytki, rzekł Maksymilian, podążając za nim wzrokiem. Ależ nie, odparł Monte Cristo. Zbladł, jedną ręką przycisnął bijące serce, a drugą wskazywał Maksymilianowi szklany klosz, pod którym na czarnej aksamitnej poduszeczce leżała jedwabna sakiewka. Zastanawiałem się tylko, do czego służy ta sakiewka, zawierająca, jak się zdaje, papier, a także wcale piękny diament. Maksymilian spoważniał. To, panie hrabio, odrzekł, najcenniejsza z naszych rodzinnych pamiątek. Owszem, nie zgorszy diament, odparł Monte Cristo. O, mój brat nie mówi o wartości diamentu, choć oszacowano go, panie hrabio, na 100 000 franków. Chciał tylko powiedzieć, że przedmioty, które zawiera ta sakiewka, to święte pamiątki po aniele przed chwilą wspomnianym. Nie rozumiem, łaskawa pani, ale pytać nie powinienem, odparł Monte Cristo z ukłonem. Daruj mi, pani, nie chciałem popełnić niedyskrecji. Ależ nie ma mowy o jakiejkolwiek niedyskrecji. Przeciwnie, uszczęśliwił nas pan hrabia, gdyż możemy rzecz wyłożyć. Gdybyśmy taili piękny czyn, który przypomina nam ta sakiewka, schowalibyśmy ją głęboko. Oho, chcielibyśmy tę sprawę rozgłosić całemu światu. Może wtedy nasz nieznany dobroczyńca drgnąłby, a my byśmy go poznali. Ach, doprawdy, rzekł Monte Cristo, a głos uwiązł mu w gardle. Panie hrabio, ozwał się Maksymilian i podniósłszy kryształowy klosz, ucałował z pietyzmem sakiewkę. Woreczek ten był w ręku człowieka, który ocalił naszego ojca od śmierci, nas od ruiny, a nazwisko nasze od hańby. Człowieka, za którego przyczyną my, biedne dzieci skazane na nędzę i łzy, słuchamy teraz uniesień nad naszym szczęściem. Ten list, tu Maksymilian wydobył papier z sakiewki i podał hrabiemu. Ten list napisała jego ręka w owym dniu, kiedy mój ojciec powziął zamiar desperacki, a ten diament siostra dostała w posagu od szlachetnego nieznajomego. Monte Cristo rozłożył list i przeczytał go z niewysłowionym szczęściem. Był to ów bilet od Sindbada żeglarza, znany czytelnikom, adresowany zaś do Julii. Nieznajomy, powiadacie państwo, i do dziś nie wiecie, kto wyświadczył wam tę przysługę? Tak, nigdy nie dostąpiliśmy tego szczęścia, aby uścisnąć mu rękę. Nie nasza to wina, bośmy błagali Boga o tę łaskę, podjął Maksymilian, ale jest w tej całej historii jakieś tajemnicze zrządzenie, dotąd dla nas niepojęte. Kierowała wszystkim niewidzialna ręka, potężna jak u czarodzieja. O, rzekła Julia, nie straciłam jeszcze nadziei, że ucałuję kiedyś tę rękę, jak całuję sakiewkę, której dotykam. Przed 4 laty Penelon był w Trieście. Penelon, panie hrabio, to ów poczciwiec, były marynarz, którego widziałeś pan z łopatą w ręku. Z szypra stał się ogrodnikiem. Owóż Penelon, będąc w Trieście, widział w porcie, jak jakiś Anglik wsiadał na jacht i poznał w nim owego człowieka, który był u mojego ojca 5 czerwca 1829 roku, a 5 września napisał ten bilet. To z pewnością, twierdzi Penelon, był ten sam człowiek, ale nie ośmielił się podejść do niego. Anglik, rzekł hrabia z namysłem, niepokoiło go każde spojrzenie Julii. Anglik, powiadacie państwo. Tak, odparł Maksymilian. Anglik, co przedstawił się u nas jako mandatariusz firmy Thomson i French w Rzymie. Dlatego wtedy u pana de Morcerf zadrżałem, kiedy wspomniałeś pan o nich jako o swoich bankierach. Mów pan na miłość boską, czy znałeś tego Anglika? Był u nas w roku 1829. Ale czy nie mówiłeś mi pan, że firma Thomson i French odpowiadała stale, że nie wyświadczyła państwu podobnej przysługi? Tak. To może ów Anglik zawdzięczał pańskiemu ojcu jakieś dobrodziejstwo, o którym pański ojciec dawno już zapomniał i może z tej racji wyświadczył przysługę. W podobnym wypadku wszystko jest możliwe, nawet cud. A jak się nazywał ten Anglik? – spytał Monte Cristo. – Wiemy o nim tylko tyle – odrzekła Julia, przypatrując się hrabiemu z głęboką uwagą – że bilet podpisał jako Sindbad żeglarz. To naturalnie tylko pseudonim. Dostrzegłszy, iż Julia przygląda mu się z jeszcze bardziej natężoną uwagą, że stara się jakby pochwycić i skojarzyć dźwięki jego głosu, rzekł: a czy przypadkiem ów pan nie był mojego wzrostu, no tak mniej więcej, tylko trochę wyższy, trochę szczuplejszy? Czy nie nosił halsztuka pod samą brodę? Czy nie był zapięty na wszystkie guziki i mocno ściśnięty w pasie? Trochę taki, jakby kij połknął, a zawsze z ołówkiem w ręku. I zawsze z ołówkiem w ręku. No to przecież pan go zna, zawołała Julia i oczy jej rozbłysły radością. Nie, to tylko domysły. Znałem niejakiego lorda Wilmore, który gdzie stąpnął, tam popełniał dobry uczynek. Nie dawał się poznać? Tak, był to dziwak niewierzący w ludzką wdzięczność. O Boże! Zawołała Julia, składając ręce, a głos jej zabrzmiał najszlachetniejszym tonem. W cóż więc ten nieszczęśnik wierzył? W tym przynajmniej czasie, kiedy go spotykałem, nie wierzył, powiedział Monte Cristo, w którym ten głos poruszył najgłębsze struny. Ale potem może zdobył jakiś dowód, że wdzięczność istnieje. A pan znasz tego człowieka? Spytał Emanuel. O nie, że nam pan to powie, koniecznie, koniecznie. A jeśli go pan znasz, czy mógłbyś zaprowadzić nas do niego, pokazać nam go, wyjawić, gdzie on jest? Maksymilianie, Emanuelu, gdybyście go kiedy odnaleźli, musi dzięki nam się przekonać, że istnieje wdzięczność serca. Monte Cristo czuł, jak łzy zakręciły mu się w oczach. Jął znowu chodzić po salonie. Błagam pana, rzekł Maksymilian. Powiedz nam o nim wszystko, co wiesz. Niestety, odparł Monte Cristo, usiłując panować nad wzruszeniem. Jeśli to Lord Wilmore jest dobroczyńcą państwa, obawiam się, że go nie odnajdziecie. Rozstałem się z nim przed 3 laty w Palermo. Odpłynął do jakichś bajecznych krain i wszelki słuch po nim zaginął. Ach, jakiż pan jest okrutny! Przeraziła się Julia i w oczach jej zabłysły łzy. Łaskawa pani, odparł poważnie Monte Cristo, chłonąc wzrokiem 2 płynne perły, co zrosiły jej policzki. Gdyby Lord Wilmore widział to, czego ja tu jestem świadkiem, pokochałby jeszcze życie. Bo te łzy pogodziłyby go z ludźmi. Podał rękę Julii, ona zaś złożyła dłoń w dłoni hrabiego, zniewolona jego spojrzeniem i tonem głosu. Ale czy ten Lord Wilmore, spytała, nie tracąc do ostatka nadziei, miał jakąś rodzinę, krewnych? Może go ktoś znał? Słowem, czy nie zdołalibyśmy? O, nie szukaj go, pani, przerwał hrabia. Nie buduj nic na słowach, które mi się wymknęły, bo będą to tylko miłe złudzenia. Nie przypuszczam, żeby Lord Wilmore był tym, którego państwo szukacie. Przyjaźniliśmy się serdecznie, znałem wszystkie jego sekrety, ale o tym nie opowiadał mi nigdy. Nigdy nic nie wspomniał? Spytała Julia. Nic. Nie padło ani jedno słowo, z którego wniósłbyś pan? Nie. A przecież wymieniłeś pan od razu jego nazwisko. Łaskawa pani, w takich wypadkach można przypuszczać to i owo. Ale siostrzyczko, rzekł Maksymilian, idąc w sukurs gościowi, pan hrabia ma rację. Nie pamiętasz, co powtarzał tak często nasz dobry ojciec? Nie Anglikowi zawdzięczamy nasze szczęście. Monte Cristo zadrżał. I cóż takiego powtarzał pański ojciec? Podchwycił szybko. Ojciec, panie hrabio, widział w tym wydarzeniu cud. Wierzył, że nasz dobroczyńca wstał z grobu, aby nam dopomóc. Niedorzeczne było to mniemanie, ale tak wzruszające, że choć sam nie wierzyłem, nigdy nie rozwiewałem tej wiary szlachetnego serca. Ileż to razy ojciec dumał, szepcząc imię drogiego przyjaciela utraconego, a konając, kiedy w obliczu wieczności na duszę jego spadł, jakby dar jasnowidzenia, utwierdził się w owej myśli, która dotąd była tylko domniemaniem, bo takie oto wyrzekł ostatnie słowa. Maksymilianie, to był Edmund Dantes. Od kilku sekund hrabia bladł coraz bardziej, a kiedy padły powyższe słowa, bladość ta stała się nieopisana. Wszystka krew spłynęła mu do serca, nie mógł wydobyć z siebie głosu. Spojrzał na zegarek, jak gdyby zapomniał, która godzina, wziął cylinder, skłonił się pani Herbult, bełkocąc jakąś grzecznościową formułkę, uścisnął ręce Maksymilianowi i Emanuelowi. Czy łaskawa pani pozwoli mi czasem zachodzić z wizytą? Spodobał mi się dom państwa. Wdzięczny jestem za miłe przyjęcie. Od wielu lat po raz pierwszy zdarzyło mi się tak zasiedzieć. I wyszedł wielkimi krokami. Oryginał jakiś ten twój hrabia, zauważył Emanuel. Tak, odpowiedział Maksymilian. Ale wydaje mi się, że serce ma złote i jestem pewien, że nas polubił.
A mnie, ozwała się Julia, głos jego zapadł w duszę i wydało mi się parę razy, że już go kiedyś słyszałam.